uśmiechem na twarzy.
Tej popularnej piosence, której melodia pochodząca z XVIII-wiecznej Francji poszła razem z kurkami w świat, będą dziś inne drobne zwierzątka. Jeż, zając i chomik, a potem jeszcze motyl.
W słoneczne popołudnie.
Przez las biegła szosa. W rowie przy szosie spotkało się trzech przyjaciół. Jeż, zając i chomik. Było słoneczne popołudnie. Przyjaciele rozmawiali o różnych swoich sprawach. Bardzo miłe bywają takie spotkania. Przejeżdżał właśnie szosą listonosz na rowerze.
Dyń, dyń!
Zadzwonił. Wtem coś brzęknęło na asfalcie, coś błyszczącego potoczyło się do rowu wprost pod nogi przyjaciół.
Co to może być?
Spytał chomik, podnosząc błyszczący przedmiot.
Nie wiem, ale na pewno zgubił tę rzecz listonosz.
Powiedział jeż i zawołał, jak umiał, najgłośniej.
Panie listonoszu, proszę stanąć.
Ale listonosz nie słyszał wołania. Naciskał mocno pedały, bo jechał pod górkę. Wiatr mu szumiał w uszach, zgrzytał w rowerze łańcuch. Trudno wtedy usłyszeć głos z daleka.
Co robić?
Naradzali się przyjaciele.
Dogonię listonosza i oddam mu zgubę.
Zdecydował zając.
My pobiegniemy za tobą.
Zając pomknął jak wiatr. Na szczycie górki dopędził listonosza, zabiegł mu drogę.
Proszę,
powiedział, wręczając listonoszowi znaleziony przedmiot.
Dziękuję ci, dziękuję.
Ucieszył się listonosz.
Dopędziłeś mnie w samą porę. To jest nakrętka od przedniego koła. Nie można bez niej jeździć. Gdyby mi spadło koło w pędzie z góry, mógłbym się potłuc, a nawet złamać nogę. Uratowałeś mnie od kalectwa. Dziękuję.
Nadbiegł chomik i zdyszany jeż. Listonosz popędził z góry.
Jak to miło,
mówili przyjaciele,
spotkać się w tak słoneczne popołudnie.
Motyl i dzieci.
Kto cię, motylku, ustroił? Kto nakarmił? Kto napoił? Kto obdarzył skrzydełkami? Kto cię poznał z kwiateczkami?
Ten mnie stroi, co i kwiatki. Ten mnie żywi, co was, dziadki. Ten dał skrzydła, co dla muszki. Ten, od kogo macie nóżki.
Skądże o tym wiesz, owadku? Wychowałeś się na kwiatku, nie znałeś innej podróży. Jak od goździka do róży.
Czyż się tego uczyć trzeba? To nam już dał Pan Bóg z nieba. I wy niedawno na świecie jednak Boga poznajecie.
tęcza i koguci ogonek.
Mieszkał w pewnej zagrodzie bardzo kolorowy kogut. Wszystkie kolory, jakie tylko są na świecie, błyszczały na jego piórach. Czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy.
Skąd masz takie piękne kolory?
Pytały go z zazdrością gęsi. Szary wróbel patrzył na koguta z podziwem. Kłaniał mu się z daleka. Bardzo się wstydził, że ma takie skromne piórka.
Ćwir, ćwir! Co bym dał za to, żeby mieć choć kilka kolorowych piórek? Ćwir, ćwir!
Wszyscy podziwiali koguta. Kogut zrobił się okropnie zarozumiały i nikomu już nie odpowiadał na ukłony. I oto któregoś ranka po deszczu błysnęła tęcza. Na niebie zalśnił kolorowy łuk, większy i jeszcze bardziej kolorowy niż ogon koguta.
Spójrzcie!
Zagęgały gęsi.
Nasz piękny kogut rozwinął ogon na całe niebo!
Ćwir, ćwir!
Zaćwierkał wróbel.
Zawsze podziwiałem koguta, ale nigdy nie był tak wspaniały jak dziś. Ćwir, ćwir!
Kogut spacerował właśnie po podwórku.
To mnie tak chwalą.
Pomyślał i podniósł głowę do góry. Zobaczył wtedy tęczę. Jaka była wielka, jaka kolorowa. Koguci ogon przy niej wydawał się blady i niepozorny.
Ależ to nie mnie chwalą.
Zmartwił się.
Wszyscy patrzą na tę tęczę i myślą, że to mój ogon, a mnie nikt nawet teraz nie dostrzega.
Schował się kogut pod krzakiem jaśminu. A kiedy znikła już na niebie tęcza, wyszedł z ukrycia i ukłonił się wszystkim bardzo uprzejmie. Chociaż był taki sam jak dawniej, gęsi zagęgały do wróbla.
Spójrz, już teraz nasz kogut nie jest taki kolorowy.
To nic, ćwir, ćwir.
Ćwierknął wróbel.
Jest za to bardziej uprzejmy. Ćwir, ćwir.
Uciekło sikorce pióreczko, niebieskie z czarniutką kropeczką. Wysoko latało, niziutko spadało. Ho, ho.
Życie niewiasty polskiej osiadłej w głębi Rzeczypospolitej należycie zbadane zostało pod względem obyczajowym. Pełno o tym życiu szczegółów u Górnickiego, Bielskiego, Paprockiego. Niekiedy ciekawą drobnostkę o tym podali Kochanowski, Rej, Klonowicz i inni nasi pisarze. Tak rozpoczyna się wstęp do wydanej w 1883 roku książki zatytułowanej Niewiasty kresowe – opowiadania historyczne. Jako autor widnieje tam jedynie dr Antoni J., ale pełne nazwisko poznajemy dzięki odręcznemu dopiskowi. Rolle Józef Antoni, doktor. Dodam, że Józef Antoni Rolle to polski lekarz-psychiatra i historyk-amator, autor wielu opracowań medycznych oraz historycznych poświęconych kresom. Żył w latach 1830-1894, przez większość życia mieszkał w Kamieńcu Podolskim. Ze wstępu do książki o niewiastach kresowych wybrałam dla Państwa kilka fragmentów. Jakże inaczej płynęło życie u ściany tatarskiej. Kobieta tutaj przebywająca miała więcej niż gdzie indziej swobody. Prawo wprawdzie obowiązujące było dla niej takie same na Rusi jak i na Litwie, bo jak tu, tak i tam statut litewski był kodeksem, do którego należało się stosować, ale inna rzecz prawo, a inna obyczaj. Tutaj, na zagrożonym stanowisku, wypadało często białogłowie stawać w obronie ogniska domowego, w obronie własnego drobiazgu. Toteż, rozpatrując się w dziejach kresowych prowincji z XVI, a nawet XVII stulecia, tej przewadze, jaką posiadała kobieta i mająca się często oręża, zakuta w pancerz ciężki, mimowoli przychodzą na myśl owe bajeczne Amazonki, których siedzibę oznaczali historycy między Bałtykiem a Dnieprem. Miałyżby po owych w zmierzchu wieków tonących protoplastkach odziedziczyć do wojny zamiłowanie? Miękki obyczaj wniosła dopiero w te strony żona księcia Bazylego Ostrogskiego, Tarnowska z domu. Spłynęło z nią sporo dworzan polskich. Oni to powoli krzewić zaczęli w ziemi wołyńskiej ogładę, zamiłowanie do tańca, muzyki, do strojów. Kobiety osiadłe na placówkach w dzikie, wysuniętych pola nie miały najmniejszych o minstrelach i trubadurach wyobrażenia. Dziad Lirnik był jedynie śpiewakiem stepowym, przynosił jednak ze sobą nie piosenki miłosne, ale legendy o dawnych bojach, czasem przestrogę o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Niekiedy przynosił zdradę. Podpatrywał, śledził kędy słabe strony obwarowanego na prędce dworu, by je potem wskazać hajdamakom albo innym ludziom swawolnym. Romans nie wyrastał na stepie. Życie biegło chyżo, jutro nie należało do nikogo, było niepewniejszym niż gdzie indziej. I doprawdy, jaka różnica pani bogatej gdzieś na płaszczyznach Wielkopolski osiadłej, a dziedziczki licznych włości na kresach zamieszkałej. Tamta kochała się w elegancji, choćby dla potwierdzenia opiszemy jej toaletę. Przed pokojem takiej strojnisi stało pachole pod kitą, chodzi tu o pióropusz, przeznaczone do noszenia rucha, czyli ogona przy sukni, trenu. I do pilnowania pokoju pani, ażeby gdy czas ubierania się nadejdzie, nikt do komnaty jej oprócz frau cymeru nie wchodził. Kiedy się zbliżał czas robienia toalety, szły panny z frau cymeru, niosąc każda, co do niej należało. Ta słoiki z wonnymi piżmy, z betami i perfumami drogimi, tamta zwierciadło, trzecia farbiczki i bielidła z pachnącymi szpikandrowymi wódkami, z olejkami różowymi i balsamowymi, z moszusem, z ambrą. Trzy inne panny niosły nalewkę z miednicą, tuwalnicę i zasłonę, czyli okrycie ciała. Dwie inne postępowały za nimi, ażeby gdy się pani ubierać będzie, miłymi zabawiały ją gadkami. Jakże inaczej wyglądała świetliczka Kniaziowej Wołyńskiej, choćby z przedniejszego rodu, na schyłku XV stulecia. Alkowa niewielka, łóżko skromne i twarde, w oknach błony szklane stanowiły zbytek. Na ścianach obrazów pełno, a bogate materie, altembasowe złotogłowy i srebrnogłowy, aksamity, kanawace, bogate futra kunie i sobolowe, zamknięte w skrzyniach cyprysowych, gotowych do podróży dalekiej w każdej chwili spodziewanego niebezpieczeństwa. Jedna z najbogatszych pań wołyńskich, księżna holszańska z domu, druga żona kniazia Kurbskiego, oprócz majątków ziemi, posiadająca miliony w remanentach i gotowiźnie, jednym i to niewielkim posługiwała się lusterkiem. A frau Cymer jej składał się z czterech haftarek. Choćby i luster więcej zdobyć mogła i służebnych poczet powiększyć. Mogła sobie na to pozwolić, ale wolała stada koni hodować. Miejscowe czynniki mimo woli wpływały na usposobienie kobiety. Urabiały ją na energiczną, na półmęską, na bóle i najstraszniejsze zawody przygotowaną, ale też nie poddającą się im bez walki. Bierna oporność przekształcała się niekiedy w czynną zaczepkę. Niewiasta nieraz wybiegała z małżonkiem na czaty, uskuteczniała z nim wyprawy, sama stawała na czele zajazdów, krwawą kończących się walką. Tak dobrze używała siły własnej jak mężczyzna. Umiała strzelać, umiała dosiąść konia, bez wytchnienia odbyć długą podróż. Słowem, nabierała niezwykłego hartu. Bożobohata Krasieńska, chmielecka wojewodzina kijowska, księżna Rożyńska, których dzieje przytaczamy w tej książce, nie są wyjątkami. Zajmują tylko wybitniejsze stanowisko w ówczesnym społeczeństwie. O, sporo bym i innych naliczyć potrafił na przestrzeni półtora wiekowej, jak na przykład Mylska, Tyszkiewiczowa, Strybylowa, Trypolska i tak dalej, których życie wypełniały zajazdy i procesy. A drobiazg, zapatrzony na stojące u góry niewiasty, naśladował je na potęgę. To też w zaściankach owruckich kobiety na małą skalę tak dokazywały w obrębie kilku mil, jak tamte w obrębie całego Wołynia i Kijowszczyzny. Wina tu jednak nie wszystka za ową hulaszczość spada na barki kobiece. Część, i to spora, przynależy męskiej rodu połowie. Przyznajmy się otwarcie, szanowaliśmy białogłowę o tyle, o ile nam siłą nie tylko moralną, ale i fizyczną zaimponować mogła. Matrona rezolutna zaznawała więcej miru, łatwo znajdowała stronników. Ogół patrzył pobłażliwie na jej wybryki. Młodą jednak dziewczynę traktowano z pewnym lekceważeniem. Po kozacku trochę, a z niewiasty, nie umiejącej sobie poradzić, często gęsto w posварce mężczyzna zdzierał podwikę, to znaczy czepiec, choć to uważano za największą obrazę na Rusi. Z drugiej atoli strony i panieneczki samowolnie postępowały, wybierały sobie mężów po myśli, nie bardzo się powodując radami i przestrogami starszych. A jeżeli ten starszy miał przewagę i zmusił dziewczynę do tego, że stanęła na ślubnym kobiercu z niemiłym sercu, to miała ona jeszcze i po ślubie możliwość zdobycia swobody. Zostawał jej rozwód, zwany rozpust. W formę tylko prawną ubrane wieczyste z mężem rozstanie i możliwość zawartego nowego już po jej myśli związku. Powiecie mi, że rozwody owe nie przytrafiały się zbyt często. Przeciwnie, były one powszednim zjawiskiem. Unia, a wreszcie łaciński obrządek utrudnił je, ale nie wyplenił zupełnie. Więcej czasów, więcej dowodów, więcej kosztów było potrzeba, więc się tylko dostatniejsze rody uciekały do nich, kiedy u gminu wyznającego wschodni niezjednoczony obrządek dotrwały one do końca XVII stulecia. Wracając do rycerskich upodobań niewiasty kresowej, w ten tylko sposób wytłumaczyć można sobie wytrzymałość kobiet naszych w jasyr pędzonych przez puste i spiekłe pola. Pewnie nie w kolebkach transportowali je bochańcy. Bardziej ludzki, albo może dbalszy o to, by mu się żywy towar nie zużył, brał niewolnicę poza siebie na konia. Zwykle jednak piechotą na sznurze wypadało tę podróż daleką odbywać. A potem w jasyrze, bogatą niegdyś i przyzwyczajoną do rozkazywania panią, czekała ciężka i upokarzająca służebnicy haremowej praca. Było to znośniejsze od zatrudnień w polu, od przymusowych wędrówek do Azji albo i Afryki. Znośniejsze, ale okropniejsze. Kobieta bowiem nasza, jeżeli sobie potrafiła zjednać miłość rodziny tatarskiej, z którą związały ją losy, traciła już tym samym nadzieję zdobycia wolności, choćby za cenę stosunkowo wielkiego okupu. Tatar czy Turek, podobny nabytek uważał za rodzaj błogosławieństwa, zarazem za kapitał, który w wypadku nieszczęścia może mu być wrócony z nawiązką. Biedna więc Branka musiała czekać na układy dyplomatyczne między Krymem i Portą a Rzeczą Pospolitą, na mocy których mogłaby wolność odzyskać. Redemcje trynitarskie, tu dodam, chodzi o zakon Trójcy Przenajświętszej, dawniej zakon Świętej Trójcy od wykupu niewolników, który powstał w celu uwolniania wykupu niewolników chrześcijańskich z rąk muzułmanów. Powstały na schyłku XVII stulecia. Przed sprowadzaniem atoli pobożnych zakonników za pośrednictwem układów zadość czyniono potrzebie. Często one miewały miejsce, nigdy atoli nie dosięgły takich rozmiarów, jakowa słynna wymiana jeńców między Moskwą a Zaporożem z jednej, a pochańcami z drugiej strony, trwająca przez całych 5 lat. 1681-1685. Miała ona miejsce pod Perowołoczną. Odbywała się ona co lata uroczyście. Zjeżdżał na nią okoliczny carski namiestnik, pułkownik i regent kancelarii hetmańskiej od Zadnieprzan, a od przeciwników Murzowie i sułtani. Brańców, jak muzułmanów, tak i chrześcijan, bywało po kilka tysięcy. Wymiana szła głowa za głowę, choć znakomitszych bojarów ukrywali Tatarzy. Tak na przykład Szeremeta, wziętego jeszcze pod Cudnowem w 1660 roku, uwolnili w 20 lat później, po otrzymaniu 40 tysięcy rubli okupu. Otóż na owych polach pod Perewołoczną niejedna ziemianka polska z prowincji kresowych występowała. Rodzina takiej Branki, zaopatrzona listem Jana III do starszyzny zaporowskiej, pośród której dzielny król wielkiego miru zaznawał, otóż powiadamy, rodzina Branki z cedułą od najjaśniejszego pana i z workiem pełnym biegła w step, by za pośrednictwem Koszowego wykupić z niewoli biedną kobietę. A niemało ich, niemało dostało się w łyki, zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku. Nie było rodziny na całej przestrzeni ziem kresowych, która by nie opłakiwała jęczącej w niewoli bliskiej sercu osoby. Łatwiej, bo daleko było uwolnić z bind tatarskich mężczyznę, niżli kobietę. Ostatnia, jeżeli młoda, zostawiona sama sobie, częstokroć zostawała żoną swego pana. Choć i takie po owdowieniu z licznym pocztem dziatwy o wschodnich, płaskich twarzach dostawały się do ojczyzny. Tak drogim było dla nich rodzinnej ziemi wspomnienie. W wieku XVII rdzenne zaszły zmiany. Ruś już spolszczała zupełnie. Język polski, wiara łacińska panowały w dworach ziemiańskich. Ksiądz był nauczycielem w dzieciństwie, stawał się przyjacielem i doradcą rodziny, częstokroć ulegającym gospodyni domu, bo ta posiadała przewagę nad swoim małżonkiem, rozswawolonym pijatykom i zabawom oddanym. Kobieta sobie zostawiona dogląda pilnie nie tylko babiego gospodarstwa, ale administracji całego majątku. Nabiera upodobań właściwych niewiastom Zachodu. Uczy się muzyki na harfie, gitarze, melodykonie i klawicymbale. Uczy się śpiewów, nie tylko pobożnych, ale i z tekstem światowym. Tak dalece to zamiłowanie się rozpowszechnia, tak dalece ogarnia najuboższe nawet warstwy szlacheckie, że już ku końcowi zeszłego stulecia Filona ułożonego przez Karpińskiego śpiewają bojarskie córki w zaściankach owruckich i ziemiańskie panienki w licznych osadach rozrzuconych na rozległych gruntach, wchodzących niegdyś w skład barskiego starostwa. W ukrainnych bowiem polach rozsiane futory Hen koło Czerkas i Czechryna, kędy kwitła sława kozacka, lubują bardziej w pieśniach ludowych, ale układanych przez gmin herbowy i modelowanych na wzór piosenek polskich. Do zamożnych wszakże dworów szlacheckich najprzód się wciska zbytek europejski i powoli spycha panujący tu przepych wschodni na plan wtóry, podrzędny. Namioty na Turkach pod Wiedniem zdobyte idą na obicie komnat sypialnych, na kotary, poza którymi ukrywają się łóżka zaopatrzone w miękkie pierzyny i liczne poduszki prawie sufitu sięgające. Dla broni zbrojownia, dla zwolenników tytoniu fajkarnia. zamiast izb gościnnych salony, zamiast ław rzeźbionych mahoniowe sprzęty, których resztki do dziś przetrwały i za które tak bajeczne pieniądze płacą amatorowie starzyzny. W salonie króluje kobieta, strojna, pachnąca, upudrowana, z sztucznym rumieńcem na twarzy. Na kresach jest taką samą jak w Wielkopolsce, na Litwie. Z kolei przychodzi zamiłowanie w polityce. Mądrochę, modelującą się na wzór kasztelanowej kamieńskiej, spotkać można w każdym niemal powiecie i to nie jedną. Biorą one udział w konfederacjach, w obradach sejmikowych, w zjazdach gospodarskich. Przedostają się w końcu do trybunałów, do Sejmu. Umizgają się często do przywódców alianckich zastępów, także gwoli potrzeb dyplomacji zaściankowej. Słowem, rej wodzą w kraju. A jednak obok tych na pozór szorstkich rysów, tych dowodów płochliwości i rozswawolenia, darujcie mi, idealizować nie umiem, pisze rzecz na źródłach opartą, zdarzają się często i piękne przykłady przywiązania i poświęcenia bez granic i rezygnacja w nieszczęściu. I to w tak wielkim nieszczęściu, żebyś o nim nawet dziś, nadobna czytelniczko, nie mogła mieć wyobrażenia. Ty biedna, wątła roślinko wychowana w pieszczotach, okolona zbytkiem, przynajmniej tymi drobnymi wygódkami, które ci uprzyjemniają życie, bez których nie potrafisz tego życia zrozumieć. Przepraszam, zatopiony w wspomnieniach przeszłości zapominam zupełnie, że i ty, jeżeli ukochasz, jeżeli się poświęcisz, potrafisz się wyrzec wszystkiego, a wykolejona wstrząśnieniami z rezygnacją znosisz niedolę. Więc czołem przed tobą i przed twoimi poprzedniczkami, chociażeście tak niepodobne do siebie. Tyle wstępu, pisze Józef Antoni Rolle w książce Niewiasty kresowe, opowiadania historyczne, i przechodzi do przedstawienia sylwetek kilku kobiet.
Tak, to spadło na nas, gdy w zaułki dnia tacy powszedni, przypadkowi i bezwiedni, i pobledli spłądziliśmy. Tak, czekałam na to wiele długich lat i w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił, kiedy ty mi w drogę wszedłeś, niosąc w oczach ból i blask. W taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, żyć tam, być tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na nas, nie wie żadny z nas. Już nie pytajmy, uciekajmy, uciekajmy, miły, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas. Dlaczego nagle tak zwyczajnych słów brakuje, miły, nam, i potrafimy tylko milczeć albo śpiewać, cicho śpiewać, by nie gniewać ciszy. Tak, czekałam na to wiele długich lat i już nie chciałam, nie wierzyłam, nie marzyłam, że mnie spotka kiedyś szczęście, i poczekam tego dnia. W taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, żyć tam, być tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na nas, nie wie żadne z nas. Już nie pytajmy, uciekajmy, uciekajmy, miły, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas.
Zapraszamy do reklamy.